znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za 3. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
No to mamy czwartkowe popołudnie i rzut za 3. Dzisiaj początek finału Polskiej Ligi Koszykówki, a my niestety nie będziemy w tym finale i nie będziemy mogli się pasjonować tym, co działoby się, gdybyśmy byli w tym finale w Ostrowie Wielkopolskim. W salce gimnazjalnej szaleństwo by było przeogromne, a my niestety będziemy tylko w dużych halach grali o brązowy medal. Gośćmi dzisiaj rzutu za 3 są od prawej pan Radosław Ligel, były zawodnik Zastalu Zielona Góra, przedsiębiorca zielonogórski dzisiaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Ryszard Mazur, były zastalowiec z legendarnej drużyny z 84 roku, wtedy wchodzącej do Ekstraklasy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan redaktor Andrzej Loch, Telewizja Polska Gorzów. Dzień dobry, kłaniam się panom niziutko. Wszyscy chyba jakieś takiej traumie w dalszym ciągu, mam wrażenie, i przez te kolejne dni, jak spotykam jakiegoś kibica znajomego, to wszyscy rozmawiają o tym, co się wydarzyło. To dobrze, to pytanie od razu wprost zadam. Czy to Andrzej Urlep jest winny temu, że Stelmet Zielona Góra nie awansował do finału Polskiej Ligi Koszykówki? Od tego zacznijmy. Pan Radosław Ligel.
Czy winny tylko on, to tego nie wiem, natomiast współwinny na pewno. Cała ta seria, było masę sytuacji, mało masę błędów trenera, moim zdaniem. Masę sytuacji, gdzie Miličić okazał większym strategiem, gościem, który dowodzi tą drużyną, decyduje, co ma się dziać na boisku, a u nas to było tak sobie z tym. Sławetne pytanie pana redaktora, dlaczego nie faulowaliśmy w jednym meczu na 14 sekund przed końcem, i odpowiedź, bo zawodnicy mówili, że będą bronić. No to żart, tak? Zawodnicy nie są tego, żeby decydować.
Wróćmy za chwilkę do tego, natomiast o te ostatnie 5 minut, właściwie najbardziej chodziło mi w tym pytaniu o te ostatnie 5 minut. Miličić reagujący, wymyślający jakąś strategię, Andrzej Urlep wydawało się, że tak jak i cała nasza drużyna, zagubiony.
No tak, natomiast no, próbował, wziął czas po pierwszej stracie, był czas. Czas skutkował tym, że po pierwszej stracie przy wyprowadzeniu przy tej zonie zrobiliśmy 8 sekund. Także czas bez sensu, kompletnie bezproduktywny, tak, bo nie dał zupełnie nic. Na tym czasie w telewizji sobie oglądaliśmy, widzieliśmy, jak te koncepcje gdzieś tam się knują. Zawodnicy pokazywali, co grają, nie bardzo się rozumiejąc, trener coś rysował. Słabo to wyglądało. A to jest tym zabawniejsze, że ta zona była już rozbijana przez Stelmet w drugim meczu bardzo dobrze i z każdego rozbicia zony były szybkie punkty i Miličić zwijał tą zonę, tak? Mhm. I nagle zgłupieli, wszyscy kompletnie zgłupieli, nie potrafili rozbić zony, która jest obroną taką, że jeżeli jest skuteczna, to przynosi efekty szybkie, ale jeżeli jest nieskuteczna i można ją rozbić, tego się uczy juniorów, to przynosi wręcz straty, tak? No i nagle się okazało, że zona powoduje cztery przechwyty w krótkim czasie i on wraca do gry. To jest na tym poziomie, to jest nie do... To jest trudno wykonalne, tak? Że nagle wszyscy, mówiąc kolokwialnie, zgłupieli i nie byli w stanie przeprowadzić piłkę na pole ataku, mając taką przewagę.
To Andrzej Loch teraz. Zadałem też to pytanie, bo właściwie mam wrażenie, że większość ludzi w zielonogórskiej koszykówce i nie tylko w zielonogórskiej tego Andrzeja Urlepa obwinia o tą porażkę i nie wejście do finału. Po tych kilku miesiącach w takim razie możemy powiedzieć, że ta zmiana trenera w środku sezonu Gronka na Urlepa to był błąd. To teraz jesteśmy mądrzejsi oczywiście po fakcie, natomiast tak po tym miesiącu miodowym, jak to się mówi, to wszystko zaczęło rzeczywiście iść w dół pod trenerem Urlepem, no ale oddaję tobie głos, Andrzej.
Rzeczywiście, gdzieś tam nawet w tych komentarzach internetowych pojawił się taki wpis, że Gronka może byłoby inaczej, ktoś się odpisał, że byłoby jeszcze gorzej i być może nie przeszlibyśmy Rosy Radom. Trudno tu oczywiście spekulować, ale zgadzam się z tym, że no, trener Urlep obalił swój mit całkowicie. Jeśli miał po tych dobrych latach w Polsce, to ten jego powrót do Polski zupełnie nieudany, ale jedno, co mówi, z czym się akurat zgadzam, no przegrywa drużyna i wygrywa drużyna. Ja też się bardzo byłem zdziwiony tym, że drużyna jest tak chętna i tak dużo jest indywidualności i niestety to nas może trochę też zgubiło, bo tak ta drużyna wyglądała przez cały rok i to w tych meczach było widać, w tych czasach, o których przed momentem Radek mówił, że to drużyna próbuje decydować, zresztą nawet gdzieś tam podczas chyba czwartego meczu w Zielonej Górze, czy trzeciego, Koszarek pokazywał zawodnikom, jak mają bronić w momencie, kiedy korzystając z chwili przerwy po drugiej stronie trwała narada z trenerem. Drużyna sama na siebie troszeczkę wzięła tą odpowiedzialność.
I... No dobrze, a ja rozmawiałem z Adamem Romańskim po tym meczu piątym i on mówi, kurczę, a mi się to podobało właśnie, tak, bo trener chce z zawodnikami razem ustalić, co mają grać, a nie tylko ja trener. Zastanawiałem się nad tą demokracją właśnie w zespole, czy to jest dobre, czy jak zwłaszcza jest trudny moment, to ja tutaj biorę wszystkich za buzię, za przeproszeniem i to ja pokazuję
to
wam
znaczy,
trend.
Tak, tylko że to wynikało i można było z tego odnieść wrażenie, że zupełnie nie mamy koncepcji, co zrobić. I taką robimy burzę mózgów, czyli wyciągamy naszego ostatniego asa w rękawie, który się okazuje słabą dziewiątką, a nie żadnym asem. I to bardziej na takiej zasadzie, bo co innego, gdy trener mówi, co ma być, a zawodnicy mówią coś innego i trener mówi, o cholera, może mają rację, to jednak zagramy tak, jak proponujecie. A co innego, gdy trener nie ma koncepcji, a zawodnicy po prostu próbują jakby ratować się sytuację, tylko że tam jest tyle indywidualności, że tak naprawdę nie wiadomo, kto jest tym liderem. I te indywidualności też było widać właśnie przy tych stratach. Ale no, Koszarek próbował, szalał z tą piłką, a nikt z zawodników tak naprawdę nie poszedł, żeby mu pomóc i jakoś wyprowadzić tą piłkę z własnej połowy.
Ale to uważacie właśnie, że Andrzej Urlep nie miał koncepcji i zawodnicy próbowali te indywidualności może za bardzo wziąć na siebie. Każdy coś tam próbował grać. Panie Ryszardzie, jak to z pańskiego punktu widzenia wyglądało? Czy
no jak już doszliśmy do tych ostatnich 5 minut, to uważam, że wszyscy są winni. Trener Urlep niewątpliwie, asystenci, których ceniłem, Andrzeja Adamka i Jarka Miłoszewskiego, no i zawodnicy doświadczeni. Nie wyobrażam sobie, że grając piąty mecz, znając obronę obronę Anwilu, nie mamy żadnego antidotum. Niewykorzystani zostali wysocy przy zasłonach. To jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja.
A niech pan powie o tej demokracji właśnie. Czy to jest
zaraz,
dobry
zaraz,
krok, czy
zaraz do tego dojdę. Jeżeli mówimy tylko o samym wyprowadzeniu...
W tej chwili o końcówce.
Końcówce. Jedynym antidotum, takim skutecznym, według mojej oceny oczywiście, no to jest tylko moja ocena, było wykorzystanie wysokich, zasłon na wysokich, gdzie musiała nastąpić rotacja krycia, gdzie przez wysokich można było rozegrać nieźle piłkę z tak widzącym Drago, zaawansowanym technicznie, swobodnie byśmy sobie poradzili. No byleby Adam Chrycaniuk nie stawiał zasłon, mogłoby się skończyć to w jakimś tam faulem ofensywnym. Ale tutaj mały wysoki otwierały nam możliwości rozegrania tej piłki, przeprowadzenia tej piłki na pole ataku. Nie trzeba było używać kozła, szczególnie w momencie, kiedy spadł Florenz za 5 fauli, który miałby szansę się przebić 2-3 razy na koźle. Nie było innego zawodnika, który potrafiłby się przebić przez tę obronę, więc należało grać bez kozła, wykorzystując wysokich, wykorzystując zamianę krycia mały-duży.
Okej, trener oddaje zawodnikom słowo, zdanie czy decyzję w ten sposób.
To znaczy, i tutaj są zdania podzielone, bo czasami wszystko zależy od tego, do jakiego stopnia trener oddaje. No jeżeli trener oddał dyspozycję zawodnikom, to się dziwię, że zawodnicy nie wpadli na ten genialny pomysł, żeby właśnie sobie tę sprawę ułatwić, a nie tracić piłki. 8 sekund, Łukasz Koszarek traci piłkę w koźle. Skoro jest tak doświadczony, to przepraszam uprzejmie. Ja na boisku też widzę, no, kto jak to, ale Łukasz Koszarek widzi najwięcej na tym boisku i nie wiem, czy nie najwięcej w lidze. Mhm. Więc powinien, skoro już tak, jako kapitan, jako najbardziej doświadczony zawodnik, wziąć to na siebie. Ja widziałem na przykład reakcję zawodników z tego, z Włocławka, gdzie Quinton nagle wołał wszystkich, robił naradę, mobilizował, udało mu się ujarzmić temperament Almeidy. Zagrał zresztą, Quinton zagrał, on nas załatwił,
no tak,
notabene.
Tak, on ten zespół pociągnął.
Także trudno mi jest powiedzieć, do jakiego stopnia nie jesteśmy, nie byliśmy, nie znamy szczegółów tych odpraw na czasie, więc...
Znaczy widzieliśmy, że tak chaotycznie. Jeden coś mówi, Sawowicz, Dragicewicz, no, Koszarek coś pokazuje.
Było, natomiast no te błędy tutaj, o których Andrzej mówił, przede wszystkim czwarty mecz, dopuszczenie do ostatniej akcji, piękny backdoor Almeidy skończony niestety punktem i przegraną. Tutaj niezrozumiała wręcz sytuacja, brak doświadczenia. No, ja im trochę współczuję. Jeszcze ostatnie zdanie, bo taka łatka, szczególnie do tych polskich zawodników, którzy tu zostają, bo tam zagraniczni, powiedzmy, wyjadą, tam zapomną o tym, a zostaną polscy i tak naprawdę do końca kariery oni będą to takie trochę, nie chcę ich, absolutnie nie chcę obrazić, ale to było totalne frajerstwo, które będzie się odbijało im później, będzie im to wypominane. Zobaczymy, który z tych zawodników wytrzyma psychicznie, a na koniec myślę, że ten sezon powinniśmy o tym sezonie zapomnieć. Nie wracać?
Myślę, że jeszcze przez chwilę nie zapomnimy, natomiast chcę was jeszcze szczegółowo o konkretnie ostatnią akcję zapytać, tak? Tam akcja poszła na nie wiemy też, jak była rozrysowana, ale to Sawowicz rzucał, czy to według was
akcja
było...
Moim zdaniem nie była rysowana, nie było czasu, tak? Nie mieliśmy czasu,
nie było faktycznie.
Czasu, więc nie było
12
rysunku.
Sekund chyba zostało, jasne.
Tak, 10. Natomiast okay. ta ostatnia akcja to jest jakby kontynuacja takiej jakiejś niemocy, również, która wcześniej była z tą rozbijaniem strefy, bo ta zona ma to do siebie, że Rysiu ma rację, ta zona ma to do siebie, zona to jest obrona strefowa na całym boisku i ma to do siebie, że rozbijają cały zespół. Wysocy najczęściej dostają piłkę na środku placu, rozrzucają i jest po zonie. Natomiast tutaj było jedno szaleństwo. Zona ma doprowadzić do tego, że człowiek kozujący piłkę zwariuje, pojedzie do rogu przy linii środkowej, zamknie się w rogu, jest zamknięty i rzuca jakieś lubiki, jest on przechwyty. I tak to się działo, tak? Tak, i tak to się dokładnie działo. A tą zonę potrafiliśmy rozbijać w drugim meczu, więc to nie jest tak, że nagle to jest jakaś zona. Michał Siwicki uczy dzieciaków zonę rozbijać, tak? To nie jest tak, że to jest jakaś wiedza tajemna kompletnie. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, jak to robić.
Co zadziwiające, że tak jak mówiłeś, w trzecim meczu bodajże rozbijaliśmy, też w drugim, w drugim we Włocławku i to świetnie wtedy
tak, wychodziło. Tak, jeszcze sytuacja taka, ja się zastanawiałem, no kurczę, przecież Łukasz Koszarek doskonale wie, że jak pobiegnie do rogu, to właśnie tam Quinton chce go zapędzić. To samo Florence i jeżeli już się miota w tym rogu, no to proponowałbym wyrzucić piłkę w trybuny daleko, bo wrócimy wtedy do obrony i ustawimy, a nie będzie szybkiego ataku i oni doskonale o tym wiedzą. To nie jest tak, że przecież ci zawodnicy nie mają o tym pojęcia, mają doskonale o tym pojęcie, a nagle zwariowali, mówiąc kolokwialnie.
I nagle zabrakło Jamesa Florence'a, o tego Florence'a chcę was zapytać, jak to jest, że na koniec Florence okazuje się zbawcą, a jak go nie ma, to nie ma kogoś, kto to rozbije. Andrzej, jak to właśnie rozumieć, bo przecież cała, w cudzysłowie, cała Zielona Góra narzekała na tego Florence'a już drugi sezon, tak? A nagle okazało się, że 34 punkty zdobuje z królem Stelmetu i tylko od niego niemal Stelmet zależy.
Nie, to zupełnie słabe wytłumaczenie, ja go zupełnie nie przyjmuję, bo nie po to ma się taką rotację, nie po to ma się Łukasza Koszarka, żeby mówić, że wobec tego nie mamy Florence'a, to nie istniejemy w momencie, kiedy prowadzimy taką różnicą punktów. To jest absurdalne wytłumaczenie. Oczywiście można gdzieś myśleć, co by było gdyby. Może jakby był Florence, to by było inaczej, ale sprowadzając to do sytuacji, że no przegraliśmy tam, no bo zabrakło nam Florence'a, no to ja tego zupełnie nie przyjmuję, nie kupuję tego. Chociaż oczywiście, gdyby ten Florence był, może byłoby inaczej.
Aczkolwiek te dwa błędy były, kiedy Florence był i Florence je popełnił, tak? Pierwsze 8 sekund, potem sam podanie do przechwytu były właśnie Florence'a.
I jego ten faul taki niepotrzebny, porzuta, gdzie kolejne punkty
znaczy, wiecie,
były.
Znaczy, wiecie, z tym faulem ja oglądałem powtórki na swoje nieszczęście. To taki mój masochizm, że sobie to tam parę razy obejrzałem. To ten fal, no...
Mógł być, albo mogło nie
Łączyński
być.
Łączyński zagrał, tak? No zaflopował leciutko, pokazał sędziom, ale Florence nie zostawił i to był jego główny błąd. I w tej sytuacji się okazało, że nagle akcja jest za 4 punkty, bo Łączyński jeden trafił osobisty, nie 2. Jeden.
Za pięć punktów,
nie,
tak?
Nie, bo jeden trafił. Jeden trafił, więc wyszło za 4, choć mogło być za 5. I to są takie sytuacje, które faktycznie rozbijają. Natomiast... ta końcówka pokazała to, że nagle się okazało, że nie ma nikogo, kto został strzeźwym umysłem. Wszyscy kompletnie jak jeden mąż, zawodnicy doświadczeni, nagle zapomnieli podstaw, tak? Kompletnie podstawowych rzeczy. Udało się, Gecewiczusz dwie trójki trafił, więc udało się gdzieś tam w paru momentach jeszcze trzymać się blisko. Nie udało się z kolei Zamyskiemu dwóch trójek też trafić w tym momencie. No ale nagle się okazało, że mecz odjechał i to wszyscy mówimy ostatnie 5 minut. Nie ostatnie 5 minut, tylko 3 minuty, bo Anvil wyszedł na prowadzenie w 2 minuty przed końcem. Czyli tak naprawdę w 3 minuty została ta przewaga roztrwoniona.
Słuchajcie, po meczu Łukasz Koszarek dzisiaj mi to też powtórzył, powiedział, zresztą to chyba sami możemy na to wpaść, że to taka kwintesencja, takie podsumowanie całego sezonu. Takich meczów było bardzo dużo, gdzie Stelmet się rozklejał i nie potrafił się złożyć. I to ten cały sezon tak naprawdę zakończył się tak jak to tak wyglądało stopniowo. Tak, ale powiedzcie, co według was spowodowało, że ten sezon się tak zakończył? Czy w ogóle początek, zła budowa składu, czy pozostawienie trenera Gronka, czy potem zmiana Gronka na Urlepa, czy coś jeszcze zupełnie innego według was spowodowało, że ten Stelmet nie potrafił zagrać stabilnych meczów, choć seria akurat była świetna i w tej serii były chwile, 35 minut, 33 minuty, naprawdę bardzo dobre Stelmetu, ale mam wrażenie, że to nie tylko chodzi o ten ostatni mecz, tylko o cały ciąg zdarzeń.
Zawsze w każdej drużynie jest jakiś mentalny lider albo malutka grupa mentalnych liderów, ludzi wokół których buduje się ten zespół nie od strony sportowej, ale od strony właśnie tej mentalnej, od strony współżycia w drużynie. Tu mi się wydaje, że tutaj każdy sobie rzepkę skrobie. Dziwnie to wyglądało. Nie byłem w tej drużynie, nie wiem do końca, być może się mylę, ale wyglądało mi, że nie ma takiego mentalnego lidera, że każdy gdzieś tam sobie chodzi.
Zresztą gdzieś momenty były, jak jeszcze nie był kontuzjowany, albo jak była kontuzja i pojechał do Radomia, że ten Chelati tam próbował to wszystko łączyć. Choć i tak mówiło się o tym, że jest grupa bałkańska, że ta atmosfera w drużynie jest taka sobie, delikatnie mówiąc, tak?
Ja jak grałem, to już pierwsi obcokrajowcy przyjeżdżali na przykład do Polski. Pamiętamy Gwidona, pamiętamy Sergeja, którego niedawno widziałem też na Mistrzostwach Świata we Włoszech w zeszłym roku, po 20 kilku latach.
Czyli źle zbudowano charakterologicznie tę drużynę, o tym pan mówi?
To znaczy, wie pan co, to nawet nie chodzi o zbudowanie, bo to musi być jakiś człowiek, jakaś osobowość. Byli ci obcokrajowcy wtedy, byli potem ci pierwsi Amerykanie, ale my się wszyscy razem trzymaliśmy. To wcześniej ta ekipa, 84 rok, jasne, były na przykład, jeden drugiego nie lubił, czy lubił mniej lub bardziej, okej. Ale drużyna się razem trzymała. Jechaliśmy na leczenie do... zamykano nas na 3 tygodnie na leczenie po sezonie w Świeradowie. Nikt sobie do oczu nie skakał, wręcz przeciwnie. Jakoś potrafiliśmy się dogadywać. Potem byli ci
No dobra,
ci
ale
następni.
Tu rozumiem, pan widzi, że nie ma czegoś takiego.
Tutaj nie ma przywódcy, tutaj nie ma kogoś, kto rządzi. W każdym sporcie
Janusz
zawsze Jasiński gdzieś...
przez cały sezon chyba powtarzał, że ciągle tworzy się hierarchia.
Nie ma, nie
ja
było
mówiłem,
tego.
Kurczę, no tworzy, sezon się zbliża do końca, ona się nie stworzyła. Czy to o to chodziło, Andrzej Loch? Źle to zbudowano, czy jeszcze
coś innego? Jasiński się przyznaje już do tych błędów. Oczywiście być może wszystkich nie wymieni z imienia i nazwiska, ale kilka błędów popełniono. Tak? Nieudane jednak nie do końca. No, Gecewicius był zawodnikiem, który się przydał, tak? No ale Murić zupełnie nie wypał. Hernandez zupełnie...
Największa zagadka sezonu, tak?
Nie wypał, chociaż wszyscy mówili, że na treningach to potrafi fantastycznie grać, tylko że jak przychodziło co do meczu, to ci, którzy grali z nim, jeżeli on już grał, to nie za bardzo wiedzieli, bo facet ponoć na treningach im z nimi nie grał w tej pierwszej piątce, więc no dużo było takich błędów, o których mówiłem po czasie. Były dobre intencje, była dobra chęć, patrząc od takiej strony innej, że klub próbował coś robić. Janusz Jasiński próbował coś zmieniać. Zmiana trenera. No, nie powiodło się z Urlepem. No, dzisiaj to wiemy, że się nie powiodło, że to aż był taki niewypał. Ale no, próbowano coś robić. Pod tym względem nie można nic zarzucić. A czy osoby, które są osobami decyzyjnymi w klubie, czy one są w stanie zbudować atmosferę, czy one są w stanie stworzyć zespół, tak jak mówił o tym przed momentem Rysiek? No, nie wiem, wątpię.
Znaczy, moim zdaniem troszkę nie wypominając wieku, czasów Rysia się troszkę zmieniło. Znaczy te drużyny są siłą rzeczy mniej, że tak powiem, skonsolidowane, jak to było kiedyś, tak?
Ale przepraszam, wejdę tylko w słowo. Jak był Chocz tutaj, bardzo pięknie konsolidował tę ekipę. Tak. Jeszcze za czasów pamiętam, jak był Mateusz Ponitka, ten okres. Również drużyna się spotykała razem byli widziani.
Chodź, zaczął też gwiazdożyć, ale mimo wszystko w pewnym momencie to się przestało drużynie
ale
rozwalać.
Ja mówię
tak
ten okres Mateusza Ponitki, gdzie też się potrafili spotkać, wypić 2 piwa, rozejść, razem byli.
Panie Żarcie, oddajemy głos panu Radkowi Fligelowi.
Mówię o czym innym. Mówię o tym, że faktycznie takiej konsolidacji, jak mówi Rysiu, w starych dobrych czasach już nie będzie, bo jednak ci zawodnicy są po pierwsze jest ich więcej, są z różnych światów, kultur i tak dalej i przyjeżdżają tutaj grać w koszykówkę, natomiast troszeczkę widać było, zabrakło takiej konsolidacji, że tak powiem, około drużynowej. Znaczy nie chodzi o to, żeby oni chodzili na piwo i się spotykali w domach na urodziny, tylko chodzi o to, żeby ten team spirit przynajmniej występował w czasie grania w koszykówkę. Tego u nas na ławce specjalnie nie było. Były takie sytuacje, że nie było czegoś takiego jak jedna sytuacja z tego meczu, że chyba Filip Maczek po jakimś udanym zagraniu podbiegł do Dragicewicza przybić piątkę, to tak był raczej tak było. Niespecjalnie szczęśliwy z tego powodu i to nie tryskał entuzjazmem. Tego zabrakło, tak?
Słuchaj, ja nagrywałem ciebie kiedyś chyba w Atenach, zdaje się, po meczu. Tam byłeś w tej grupce, która poleciała na mecz z Panathinaikosem. Krytykowałeś mocno Artura Gronka wtedy. W takim razie powiedz, czy zmiana Artura Gronka na Andrzeja Urlepa to było dobre działanie? Czy Urlep wyszedł na gorszego trenera, czy nic się nie zmieniło właściwie?
Powiem tak, Moim zdaniem wtedy zmiana trenera Gronka była konieczna. Ten eksperyment się nie powiódł. Natomiast okazało się, że Andrzej Urlep, magia nazwiska, podziałała na parę meczów w Europie. Potem przestała i mnie rozczarował osobiście.
Ale to nie widziałeś po prostu w grze Stelmetu żadnej zmiany, nie wiem, jakichś taktycznych tematów, innych, nowych zupełnie, czy, nie, no, czy czym, czy tą, czy co, wpływem na zespół mentalnym, czy nie, jeszcze coś innego?
Początkowo to był efekt świeżości, efekt uporządkowania i świeżości. Cała ta seria była naprawdę, moim zdaniem, dużo błędów i począwszy od ustawienia zespołu i rotacja, i krycie zawodników. Błędy w obronie. Nawet jedną sytuację, przypomnijcie sobie, ja to zobaczyłem dopiero w telewizji, bo na sali tego nie było widać. Jak graliśmy ten nieszczęsny mecz, gdzie straciliśmy te 14 punktów, tam 6 punktów te 14 sekund, tak? To była taka akcja, że Dragicewicz domagał się zmiany. Bo Anvil miał 14 sekund, miał piłkę i grał małymi. Domagał się zmiany, chciał zejść z boiska i sugerował to trenerowi. Trener się wkurzył i jego posadził, ale wprowadził Adama, który był uprzejmy sfaulować gościa, który rzucał za trzy. Tak? To była ta akcja za cztery punkty.
Z Ellingtonem.
I to pokazuje, że to tutaj nie ma reakcji, tak? Że jeżeli zawodnik sam sugeruje trenerze, musimy, bo coś jest nie halo, a trener tego nie widzi, i ma rację, Dragicewicz, pełna zgoda, moim zdaniem miał pełną słuszność. Milion takich rzeczy było, na przykład w ostatnim meczu zauważcie, w tych nieszczęsnych trzech minutach były dwie akcje pod rząd, gdzie Quinton tułem do kosza gra przeciwko koszarkowi Florensowi, tak? Z tego są od razu punkty i to nie ma dwóch zdań. To nie musiał być Quinton, żeby to zrobić z takimi parametrami, a Quinton wiadomo, że zagra i to bez dwóch zdań i tego nie widać, tak? Nie widać tu reakcji, nie widać tutaj. Mhm. Oczywiście, rotacja zaburzona, brak Latiego, brak Mokrosa, wszystko jasne. Mi nawet nie chodzi o to, gdybym się powiedział, dlaczego moim zdaniem Anvil zasłużył. Otóż Anvil zasłużył dlatego, że jak dał, kolokwialnie mówiąc, ciała i stracił w 2 minuty 14 punktów, to jednak się zebrał i wygrał, tak? Jednak ostatnio zagrali przez nasz błąd, owszem, ale zagrali i wygrali. My dajemy ciała i jeżeli zaczęliśmy dać ciała w 5 minucie, skończyliśmy w 5 minut do końca, zagraliśmy ostatnią akcję też żenująco i wyszło jak wyszło i o to mam największe pretensje.
A czy o głodzie, jak się mówi, że Anvil miał większy niż Stelmet, czyli o tych naszych zawodnikach, już nie chcę powtarzać o kotach tego sformułowania, ale czy ten zespół, to, że nie został przewietrzony też, że świeżości mu nie wprowadzono na początku sezonu, to też mogło mieć jakiś wpływ, panie Ryszardzie? Czy to nie powinno mieć wpływu,
no,
tak?
Nie powinno
doświadczenie,
mieć,
nie wiekowi, okej, częściowo, ale
nie,
jednak
no, nie
potrafiący
ma problemu,
grać.
No mają 30, 32, 3 lata, są tak samo sprawni, jakby mieli 20 lat, a mają dużo więcej doświadczenia. Przecież wiemy, że Łukasz Koszarek nie jest żadnym obrońcą, a w jednym meczu zrobił z 5 przechwytów tylko i wyłącznie dlatego, że potrafił się odpowiednio ustawić. Ani fizycznością nie robił tych przechwytów, ani jakąś super obroną, tylko i wyłącznie dzięki temu, że się potrafił ustawić, a to jest kwestia doświadczenia. A tam co? Tam Quinton też ma 33 lata, ja fruwał 3-4, fruwał nad koszami jak chciał, był super sprawny i najsprawniejszy chyba w tej całej zabawie. No wracając do tematu,
a może nam taki, przepraszam, Quintonu, kogoś takiego, który nad poziom wyrastał, bo stworzono zespół, o którym Janusz Jasiński mówił, chce mieć 12 równych zawodników, z których każdy wejdzie na parkiet i będzie taką samą siłą, tak?
No nie
zabrakło kogoś, kto właśnie w odpowiednim momencie nie wyskoczy ponad
poziom?
No
nie ma tak, bo musi być ktoś, kto zagra niekonwencjonalnie, tak jak zrobił to Florence w jednym z meczów, jak zrobił to w playoffach w zeszłym roku. Musi to być taki Quinton, który grał u nas, dał nam 2 mistrzostwa Polski. Musi to być Hodge, tylko miejmy nadzieję, że nie będzie gwiazdorzy, będzie chciał grać.
W cudzysłowie oczywiście myślę Hodge, bo raczej tutaj no,
nie,
chyba
ale mieliśmy tego Armaniego, gdzie trener Gronek, wszyscy widzieliśmy, co robi z tym Armanim. W końcu ten Armani odszedł, ale według mnie taki właśnie, tak fizycznie grający, tak sprawny zawodnik, dwumetrowy w obronie w tym meczu by się nam bardzo przydał. Oponent dla Quintona, Quinton by już sobie nie zagrał tak tyłem do kosza, ponieważ mogłoby to się skończyć jakąś tam czapką. Być może, że faulem, ale czapka by była.
Pytanie do Andrzeja Lochacz, to jest klęska Stelmetu na zasadzie, że teraz Anvil przejmuje tą polską koszykówkę i teraz będziemy mieć dynastię Anvilu Włocławek, a Stelmet ja tak sobie, kurczę, tak pesymistycznie człowiek patrzy na to wszystko, o Turowie pomyślałem, tak? Tutaj taka walka ze Stelmetem, takie lata wspaniałej rywalizacji, a nagle Turów strasznie w dół. Czy myślisz, że teraz, paradoksalnie, Anvil dostanie duże pieniądze z tego, co wiemy, jest Stalostrój, jest Polski Cukier, może to paradoksalnie wszystkich dźwignie do góry i Stelmet nie będzie mógł zasypiać gruszek w popiele i też Janusz Jasiński będzie musiał to w tej chwili szarpać się, żeby ten zespół został na wysokim poziomie.
Zobaczymy, czy te pieniądze faktycznie się pojawią, bo już takich przykładów zespołów, które teoretycznie były bardzo bliskie detronizacji Stelmetu w ostatnich latach były. No, Rosa Radom też miała olbrzymie chęci i ambicje. Polski Cukier Toruń miał wielkie chęci i ambicje, a później się okazywało, że z trudem udało się złożyć 4 czy 5 milionów złotych budżetu. No i te zespoły gdzieś na starcie już muszą więcej nadganiać niż Stelmet. Wszystko bardziej zależy od tego, jak w Zielonej Górze sprawy się potoczą. Czy ta siła tego Stelmetu nie zostanie osłabiona brakiem chociażby tego mistrzostwa, brakiem ewentualnie budżetu na tak wysokim poziomie. Jeśli Anvil zbuduje taki budżet na podobnym poziomie jak Stelmet, no to tylko powinniśmy się z tego cieszyć.
Dla całej ligi to będzie właśnie podwyższenie
poziomu. Bo będziemy mieli w końcu rywalizację na poziomie i wtedy będzie decydowało o tym, kto był sprytniejszy przy zakupach, kto zrobił lepszy scouting, komu lepiej się te transfery zawodników zagranicznych trafiły. No ale przede wszystkim będzie to dla polskiej koszykówki taki bodziec, bo może w końcu po wielu latach posuchy pojawią nam się jacyś polscy zawodnicy, którzy będą potrafili grać na wysokim poziomie i będą ogrywać się nie tylko w Stelmecie na tym wysokim poziomie, czy też mieć taką możliwość, ale również i w innych zespołach, a później będzie okazja do tego, żeby rotować
się w tej polskiej. A jak zmieniać Stelmet? Bo możemy mówić rewolucja, tak wygońmy spasione koty, z tego co wiem, to jest w kuluarach słychać, że praktycznie większość obcokrajowców pójdzie sobie, bo Boris Sawowicz i Domuricz mają kontrakty, ale nie sądzę, żeby Domuricz został, natomiast Boris Sawowicz nie wiadomo. Natomiast co robić z polskimi zawodnikami? Bo z jednej strony trochę wiekowi są, z drugiej strony pan Ryszard mówi, doświadczeniem przewyższają wiele osób, z trzeciej strony nie ma polskich zawodników.
No właśnie, to jest problem. Problem w ogóle kontraktowania i budowania zespołu jest problemem Stelmetu już od kilku lat. Wiemy, że nie zawsze finansowo byliśmy w stanie zakończyć sezon tak, jak chcieliśmy. I pytanie, na ile te kontrakty są skonstruowane, na ile ewentualne zostanie zawodnika w zespole nie będzie spowodowane tym, że lepiej z nim się dogadać, rozłożyć mu na raty ewentualne spłatę zadłużenia i on zostanie, chociaż niekoniecznie my byśmy chcieli, żeby on został. Ponadto to, o czym ty zwróciłeś uwagę, no to dzisiaj, gdy spojrzymy na polską ligę, to szukając dwóch, trzech młodych polskich zawodników, bo no nie tylko jednego, ale dwóch, trzech młodych polskich zawodników, gdybyśmy szukali, no to...
No Michał Sokołowski pewnie, chociaż no tak, on podobno wybiera się za granicę.
Tak, ale też no nie mamy takich wielu zawodników, których możemy chwycić. No przyszedł kiedyś Karol Gruszecki, który odszedł stąd bardzo poobijany i zniszczony. Ostatnim, który skorzystał na promocji w Stelmecie był Ponitka i tak naprawdę nie mamy tych polskich zawodników, których możemy ściągnąć, a bez dobrych polskich zawodników, no to trudno nam też zbudować ten skład, więc na Polaków jesteśmy trochę skazani.
No właśnie, to pytam Radka Fligiela, czyli zostawiamy Polaków i musimy zrobić rewolucję i znaleźć jakiegoś, jeszcze raz za panem Ryszardem pójdę, Waltera Hodża, Walterów Hodżów, czyli walczaków niekonwencjonalnych zawodników i na tym będzie polegała ta rewolucja w Stelmecie według ciebie? Czy może ty, pan Radosław, zmieniłbyś którychś Polaków?
Powiem tak, zmienić Polaków oczywiście zawsze można, pytanie na kogo, tak? To jest zawsze to pytanie i za ile. Dzisiaj niestety przykrość tej naszej ligi, w ogóle polskiej koszykówki, jest taka, że cały czas i Łukasz Koszarek, i Przemek Zamojski, i Adam Chrycaniuk reprezentują taki poziom, który i tak jest poważny i bardzo niewielu jest zawodników, którzy mogą się z nimi równać.
Czego im gratulujemy.
Tak, oczywiście, chociaż jest kilku młodych zawodników, którzy zaczynają się pokazywać, tak? Wstali ostatnio Szymon, nie pamiętam nazwiska, taki duży koń.
Długosz? Szymon Łukasiak, przepraszam.
Łukasiak, no jest paru zawodników, którzy gdzieś tam zaczynają grać. Ale jeszcze słowo chciałem powiedzieć na temat transferów, bo wiecie, to jest tak, że jeżeli sprowadzamy Edo Muricza i moim zdaniem facet ma papiery do grania, to nie jest gość, który jest przypadkowo. I moim zdaniem facet gra sezon, po prostu jest wyłączony, tak? tryb off ktoś mu włączył, chociaż potrafi grać, jest niewykorzystywany zupełnie, to tego nie bardzo rozumiem. Co jest z Aleksem, tego nie wiem, bo moim zdaniem te 8 minut mógł w meczu grać i piłkę przeklepywać, żeby Łukasz się nie musiał eksploatować. I to jest też kłopot, tak? Bo była dyskusja, dobra, Kelati Mokres wypadli, mamy kłopot. No kurczę, w drużynie jest 12 ludzi teoretycznie, tak? Więc teraz jak dwóch wypadło, to gramy 7 de facto. Więc coś tutaj też nie zagrało, te transfery nie wypaliły. I to jest duża jakby rola, no oczywiście czasami jest szczęście, nikt nie wiedział, że tak to się potoczy, ale duża też rola i klubu, i trenera, żeby ten skład tak bilansować, żeby nie było sytuacji takiej, że nagle dwie kontuzje powodują, że mówimy, że jest bardzo duży kłopot.
Tak? A zostawiłby się z obcokrajowców kogo?
Szczerze mówiąc, łaknę zmiany. No, łaknę zmiany. Powiem tak, Sawowicz jako zawodnik, podoba mi się wyszkolenie indywidualne, ale na przykład gram ostatni mecz w sezonie, Sawowicz zaczyna świetnie, 14 punktów w pierwszej kwarcie, później gaśnie, później go nie ma, tak? Później,
i to nie był pierwszy mecz, gdzie tak się chyba
pierwszy
wydarzyło.
Mecz. Nie rozstrzyga o sile zespołu, nie wygrywa meczu, tak? Dragicewicz też świetne mecze, przeplata z takimi...
No i charakterek, tak?
No charakterek to wiadomo. Moim zdaniem sprawny, cały czas sprawny na pewnym poziomie jest Florence. Florence to był jedyny zawodnik w tej drużynie, który potrafił zrobić coś z niczego. Znaczy, to trochę czasami było wariactwo, trochę w tym było młodzieńczej fantazji, ale to był jedyny, który potrafił przełamać, kiedy jest niemoc.
Tak? Ale to nie jest tak, że od 2 lat Florence'a wbijanie w buty koszarka, zastępcy koszarka, czy to nie był podstawowy błąd?
Wielki.
Tak, oczywiście.
Czy nie od razu trzeba go było na tą dwójkę wstawić, tak, i mielibyśmy częściej te 34 punkty przysłowiowe, tak?
Bez dwóch zdań. To jest gość, moim zdaniem nie ma drugiego, być może jeszcze Johnson ze Stali, z takim minięciem. Nikt go nie ustoi w tej klidze.
Kończymy. Panie Ryszardzie, natomiast o trzecim miejscu słówko porozmawiamy. Czy kogoś ucieszy brązowy medal w Zielonej Górze? Czy właściwie spodziewamy się, że to będzie takie granie, gdzie tak wszyscy będą patrzyli? No i tak, no musi się odbyć jeden i drugi mecz. Bliżej mikrofonu, panie Ryszardzie, proszę.
Nie, tylko jeszcze jedno zdanie a propos Polaków. Tylko jedno. Zobaczcie, panowie, jak Nowakowskiego ulokowano w piątce. Nie musi być wybitny Polak. Możemy mieć obok wybitnych graczy i z tego Polaka zrobić kawał gracza.
Albo
zrobiliśmy z Polaków Koszewskiego z tej serii i z Nowakowskiego naprawdę solidnych, niezłych graczy już na poziomie europejskim.
To pan Ryszard o brązowy medal. Szybciutko, bo już musimy kończyć.
Nie idę.
Aha, to jest protest.
No nie idę, to znaczy kibicuję temu zespołowi.
No daj pan spokój, jesteś pan kibicem, to pomóż pan na koniec.
Życzę.
Przybij pionę za pionę.
Życzę. Tylko trąbki nie wiesz, Rysiek.
Życzę, żeby tę drużynę zbudować od nowa. Chciałbym, żeby ta koszykówka była wielka w Zielonej Górze. Wspominamy z rozrzewnieniem czasy Barcelony, powiedzmy, czy Olympiakosu, który tutaj był, wielkie gwiazdy, nawet nie europejskie, a światowej koszykówki. To, co zostało zbudowane i to dzięki panu Januszowi. No, było znakomite i mam nadzieję, że zrobią to dalej, tylko też niech, jeżeli będą transfery, to też niech będą przemyślane i skonsultowane z kimś, kto ma pojęcie o koszykówce.
Dobrze, to Andrzej nie wiem, czy idzie, bo są derby i jeszcze prezydent przyjeżdża do Zielonej Góry. Andrzej jako szef telewizji będzie pewnie w robocie,
tak? Rozmawiał wtedy, więc niestety nie będę. Nie wiem, jak się bilety sprzedają, nie sprawdzałem tego. Czy ten mecz, myślę, że szampany strzelać nie będą, ale być może kogoś ucieszy.
To jeszcze Radek na koniec. Rozumiem, że bo my zmieniliśmy zawodników już pół zespołu, ale spodziewasz się zmiany trenera zdecydowanie?
Oczywiście. Myślę, że to w ogóle nie ma żadnej dyskusji, żeby trener został. Co do brązu, no wygrajmy ten brąz, na otarcie łez, na pocieszenie wygrajmy, bo jednak czwarte miejsce jest zawsze w sporcie najgorsze, więc niech ten puchar zawiśnie gdzieś tam w gablotce u prezesa Jasińskiego, niech będzie, przynajmniej będziemy mieć serię medalową utrzymaną, tak?
Okay. Trener już jest jakiś, nawet słyszałem.
O, z jakiego kraju?
Nie wiem, nic więcej.
Radosław Fligel, Ryszard Mazur, Andrzej Loch to byli goście Rzutu za 3. To był ten program. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Dziękujemy.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.